naszego jubilata. Drodzy mieszkańcy domu świętego Stanisława, królowie, w tym roku inaczej niż zwykle przeżywamy święta wielkanocne. A na pewno ten wielkanocny poniedziałek większość z nas, większość gości zdała od swoich domów, a domownicy i mieszkańcy Chludowa jubileuszowi. Wszyscy tu zebrani przyjęliśmy zaproszenie Janka, Jana, ojca Jana, by z nim cieszyć się i świętować jubileusz 40-lecia kapłaństwa. Pozwólcie, moi drodzy, że w tym miejscu, w kaplicy, miejscu, gdzie sprawujemy Eucharystię, miejscu poświęconemu Bogu, spróbujemy zrozumieć tajemnicę kapłaństwa. O Janku będziemy mówili dzisiaj dużo. W swoim czasie i w swoim miejscu. Ale tu chciałbym, abyśmy się zatrzymali nad tym, co jest dla Janka najważniejsze. Dla niego kapłaństwo. Dlatego pozwólcie, że nie w formie wykładu, ale w formie refleksji spróbujemy najpierw dojrzeć to, co stanowi sens, fundament kapłaństwa. Dalej odkryjemy jego wielkość, by na koniec zastanowić się nad gwarancją prawdziwości kapłaństwa. Pozwólcie, że w drodze ku odkryciu fundamentu sensu kapłaństwa posłużę się fabułą amerykańskiego filmu Świat w ciemności. Tam amerykański archeolog organizuje wielką akcję wykopalisk w Jerozolimie w obszarze góry Kalwarii. I pewnego dnia naukowiec ogłasza na konferencji prasowej, że udało mu się odkopać grób. I wiadomo, o jaki grób chodzi. Grób Jezusa. I największe odkrycie to fakt, że ten grób nie jest pusty. Odnaleziono zmifikowane zwłoki, ręce przekute gwoździami, przeszyty bok, oblicze i całe ciało w rozlicznych ranach. To oczywiście zwłoki ukrzyżowanego. Wielu, słysząc słowa archeologa, wzniosło się płaczem, powtarzając, a więc jednak faktycznie został umęczony, ukrzyżowany i pogrzebany. Archeolog wyjaśniał szczegóły, wyjaśniając je, potwierdził, tak, został umęczony, ukrzyżowany i pogrzebany, ale nie zmartwychwstał. Tu leży zmarły Jezus Chrystus z Nazaretu. Media oczywiście w mieniu oka podchwyciły i rozprzestrzeniły tę wiadomość. Jezus nie zmartwychwstał. Grób jest pusty. Wiara chrześcijan opiera się na oszustwie. I w dalszej części tego filmu pojawiają się wstrząsające sceny. Świat gwałtownie się zaciemnia. Ogarnia go stopniowa ciemność. I wszystko, co nosiło znamiona chrześcijańskie, co przypominało Jezusa Chrystusa, zostaje stopniowo usuwane, niszczone. Pojawiają się migawki księdza, który zamyka tabernakulum, gasi wieczną lampkę, zabiera krzyż i rybuje kościół. Katedry stają się centrami handlowymi i wielopoziomowymi parkingami. Milkną dzwony. Inne kościoły zostają rozburzone. Zakonnicy opuszczają klasztory, siostry zakonne zdejmują habit. Misjonarze wracają z misji, katolickie szkoły, przedszkola, sierocińce i szpitale są zamykane. Z domów, mieszkań znikają symbole religijne. Z nagrobków usuwa się krzyże. Świat staje się coraz bardziej wyrachowany i nieczuły. Bezlitosny. Chłód i beznadzieja ogarniają ludzi. Ludzie zaczynają kroczyć coraz bardziej w ciemności. Ale ciemność w tym winie jest wycierą. W końcowej scenie archeolog leży na łożu śmierci i w gronie już najbliższych przyjaciół naukowiec wyznaje swój przekręt. Oszukałem świat. Oszukałem świat. Spreparowałem zwłoki podobne do ukrzyżowanego i złożyłem je do grobu. Grób był faktycznie pusty. Moi drodzy, taka historyjka, która może się podobać albo i nie, ale jedno pokazuje w sposób wyraźny. Wszystko. Wszystko zależy od zmartwychwstania. Tu decyduje się sens lub bezsens chrześcijańskiej wiary. Bez wydarzenia Wielkiej Nocy nie byłoby chrześcijaństwa. Nasza wiara nie miałaby fundamentu. Nasze przepowiadanie nie miałoby wartości. Zmartwychwstaniu zawdzięczamy wszystko. I Twoje Janku i nasze kapłaństwo zawdzięczamy zmartwychwstaniu. Bo bez niego bylibyśmy tylko dobrymi aktorami na scenie, które z czasem marniałyby wraz z mijającym czasem. Chrystus i jego zmartwychwstanie nadaje sens kapłaństwu, nadaje sens Twojemu kapłaństwu. I na tle, czy na fundamencie tego kapłaństwa, które mocno osadzone jest na zmartwychwstaniu, spróbujmy się, moi drodzy, przyjrzeć innej historii. Wielki poniedziałek, przepraszam, poniedziałek wielkanocny ma w sobie to, że często kojarzy się nam z drogą do Emaus. O uczniach, którzy idą zrozpaczeni, wstrząśnięci i smutni. Ale opowieść o uczniach idących do Emaus należy w zasadzie do najpiękniejszych przekazów wielkanocnych. Tych dwóch spotyka Jezusa. Spotykają go, ale nie rozpoznają. Ten smutek, ta rezygnacja ograniczają ich zdolność percepcji. I w tej historii Ewangelii widać wyraźnie, co w wielkanocnym przesłaniu jest najważniejsze. Paradoksalnie nie jest to pusty grób, który kobiety i apostołowie zobaczyli. To nie są też słowa anioła, że Jezus żyje. Bo ani jedno, ani drugie nie jest tym filarem wiary w zmartwychwstanie. To pomaga nam zilustrować, przeżyć, wyobrazić sobie, jak mogło do tego dojść. Ale fundamentem wiary w zmartwychwstanie jest to, że Jezus ukazuje się uczniom. Jezus ukazuje się uczniom, dosłownie daje się poznać. I to ma miejsce właśnie w tej historii uczniów kroczących do Emaus. Jezus ukazuje się uczniom, którzy dzięki Niemu zaczęli wreszcie rozumieć Pisma i kojarzyć. Okazało się, że obaj uczniowie musieli przejść ten proces rozpoznawania. I w tym procesie Jezus staje się nauczycielem i egzegetą, który słucha i wyjaśnia. A następnie zasiadają siadają do stołu, a Jezus powtarza gesty znane z Wieczernika, gdzie ustanowił sakrament Eucharystii, gdzie ustanowił sakrament kapłaństwa. I tym razem bierze chleb, łamie go i daje uczniom. Jezus przeistacza. I to, co opisuje Ewangelia w poniedziałek wielkanocny, jest tym, co odprawianie Eucharystii oznacza, moi drodzy, także dzisiaj. My także słuchamy tekstów Nowego, Starego Testamentu. Wyjaśniamy je w świetle Ewangelii. Jezus mówi do nas w swoim Słowie, a na zakończenie ofiaruje się pod postacią chleba i wina. I w ten sposób każda Eucharystia staje się dla nas bezpośrednim spotkaniem ze zmartwychwstałym. I to nie w sposób symboliczny, jak chciałoby wielu, ale konkretny. Mówimy o realnej obecności Chrystusa. Realnej obecności Chrystusa dzięki kapłanom. Na koniec każdej mszy dochodzi do rozesłania. W tej samej godzinie czytamy w tej historii, w tej Ewangelii, w samej godzinie ruszyli w drogę. Czyli uczestnicy spotkania z Chrystusem powinni być świadkami, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Mają głosić, przekazywać, co sami otrzymali, ale muszą to otrzymać. Muszą sami być tak mocno zakorzenieni w tym, że Chrystus jest obecny wśród nich, jak uczyli to wtedy, zasiadając z tymi dwoma w Emaus przy stole. Ta historia pokazuje nam znaczenie Eucharystii. Eucharystyczne spotkanie w Emaus potwierdza moc ustanowionych Wielki Czwartek sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Te dwa, moi drodzy, są ściśle ze sobą związane. Bo nie ma Eucharystii bez kapłana. I nie ma Kościoła katolickiego bez Eucharystii. Ta historia o dwóch uczniach kroczących do Emaus, spotykających Chrystusa, to taki obraz kapłańskiego posługiwania w pigułce. Każdy ksiądz powinien być jak Chrystus kroczący z uczniami. Z tymi radosnymi, ale zwłaszcza z tymi, którzy są totalnie zrezygnowani. Którzy nie widzą niczego poza tylko smutkiem, tragedią i krzyżem. Kapłan powinien umiejętnie towarzyszyć w drodze, czyli w życiu, które jest dużo dłuższe niż ten odcinek prowadzący do Emaus. Kapłan najpierw powinien się wsłuchiwać, a następnie umiejętnie wyjaśniać to usłyszane w świetle Ewangelii. Kolejny krok to wspólna modlitwa i łamanie chleba, Eucharystia. I kapłan staje się w tym momencie drugim Chrystusem. Kościół nazywa to pięknie Alter Christus. I w tym, moi drodzy, dochodzimy do tego drugiego punktu, o którym wspomniałem na początku. Dochodzimy do wielkości kapłaństwa. Do wielkości kapłaństwa, które Jan symbolizuje dzięki dzisiejszemu jubileuszowi, ale symbolizuje od 18 kwietnia 1982 roku. Janku, przez 40 lat uczestniczysz w posługiwaniu, kroczysz, słuchasz, nauczasz, wyjaśniasz, przemieniasz i jesteś. Tak jak Chrystus w drodze do Emaus i przy stole ze swoimi uczniami. Słuchał, nauczał, wyjaśniał, przemieniał i był, i jest. I każde z tych określeń, jakby pragnie wyrazić i kryje konkretne doświadczenia 40 lat. Prawdziwych ludzi. Realne miejsca. I nie sposób to wszystko teraz objąć. Będzie jeszcze okazja dzisiaj, żeby te 40 lat podsumować. Ale tu, w tej kaplicy, niech pozostanie tylko tajemnica i wdzięczność za Twoje wielkie, pałające miłością kapłańskie serce. Uczestniczące w wielkości kapłaństwa. Moi drodzy, gdybyśmy się tutaj zatrzymali, to pojawiłaby się taka pokusa. Pokusa niepokornego triumfalizmu. Bo w człowieku jest coś takiego, że skoro ma coś wielkiego, to chce być jeszcze większy. Ale żeby tę wielkość kapłaństwa, to bycie alter Chrystus, nie zawróciło księdzu w głowie, żeby nie doprowadziło do tej pychy, potrzeba pokornego powtarzania za świętym Janem Chrzcicielem słów, które Jankowi towarzyszy przez całe to państwo, które znowu znalazło się na naszym zaproszeniu. By on wzrastał, a ja się umniejszył. To krótkie zdanie jest kluczem, jest gwarancją prawdziwości kapłaństwa. Prawdziwości tego wielkiego kapłaństwa zakorzenionego w zmartwychwstaniu Chrystusa. Patrząc na Jana, ludzie zauważali, że nie chodzi mu o przypodobanie się. Nie chodzi o to, żeby zyskiwać aplauz. Nie chodzi o niego. Jan Chrzciciel nie czyni siebie większym niż Bóg, niż to, co otrzymał od Boga. By on wzrastał, a ja się umniejszał. Moi drodzy, w tym zdaniu, w tej gwarancji prawdziwości kapłaństwa nie chodzi o utratę swej odmienności, swego indywiduum, lecz o świadectwo i o służbę. W tym zdaniu nie chodzi o zanegowanie własnej osobowości, lecz o transparentność, przejrzystość. Kto mnie widzi, widzi Ojca, mówi święty Jan w 14 rozdziale Ewangelii. Chodzi o świadectwo. Bycie świadkiem staje się dla Jana Chrzciciela powołaniem. I można rzec, kto widzi Jana Chrzciciela, ten widzi Chrystusa. Kto widzi Chrystusa, ten widzi Boga. I dziękuję Ci, Janku, że podobnie jak Twój wielki mistrz, próbujesz w ludzkiej ułomności, tak jak każdy z nas, ale w wielkości swego kapłaństwa, próbujesz być tak transparentny, że kto widzi Ciebie, powinien dostrzegać Jezusa. W Twoim komentarzu do Ewangelii w roku C na uroczystość świętego Jana Chrzciciela napisałeś, nawiązując do słynnego Matiasa Grunwalda, słynnego obrazu i ołtarza w Isenheim, że święty Jan Chrzciciel jest tym palcem wskazującym na Chrystusa. Dziękuję Ci za każdy moment Twojego życia, w którym udawało Ci się być takim palcem wskazującym Chrystusa. Moi drodzy, na zakończenie chciałbym oddać głos wielkiemu Ojcowi Kościoła, który niech ta refleksja na temat fundamentu kapłaństwa, na którym stoi wielkość tego kapłaństwa, kierunkowana czy ukazana gwarancji prawdziwości. Niech święty Ireneusz, bo o nim mówię, zakończy tę refleksję cudownym moim zdaniem, podsumowaniem sensu służby. Przynaglając nas do tego, byśmy szli za Jezusem, Bóg nie potrzebuje naszych usług. On chce nas jedynie zbawić. Iść bowiem za Zbawicielem, to znaczy tyle samo, co mieć udział w zbawieniu. Podobnie jak iść za światłem, to tyle samo, co być zanurzonym w świetle. Ci, którzy chodzą w świetle, nie oświecają przecież światła, lecz światło ich oświeca i opromienia. Oni sami nic nie przydają światu. Otrzymują zaś od niego to dobrodziejstwo, że poruszają się w jego blasku. I podobnie ma się rzecz z naszą służbą Bogu, która mu nic nie przydaje i której on bynajmniej od nas nie potrzebuje. Tym jednak, którzy idą za Nim i służą Mu, Bóg daje życie, niezniszczalność i wieczną chwałę. Udziela im swoich darów za to, że Mu służą i że idą za Nim, sam nie przyjmując od nich niczego. Jest bowiem bogaty, doskonały, nie ma żadnych potrzeb. Jeśli zaś wymaga od ludzi służby, to robi to dlatego, że będąc dobry i miłosierny, pragnie udzielać swoich dobrodziejstw tym, którzy trwają w jego służbie. O ile bowiem Bóg nie potrzebuje nikogo, o tyle człowiek nie obejdzie się bez wspólnoty z Bogiem. Chwałą człowieka jest trwanie w Bożej służbie. Janku, Twoją chwałą jest trwanie w Bożej służbie. Dlatego to Pan, tak jak powiedział swoim uczniom, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tak samo mówi do ciebie, Janku, nie ty mnie wybrałeś, ale ja cię wybrałem. Dając ci przez to do zrozumienia, że to nie ty przyczyniasz chwałę Bogu idąc za Nim, lecz sam doznajesz chwały od zmartwychwstałego Syna Bożego, podążając za Nim. Ciesz się swoim kapłaństwem, Janku, i bądź dla nas wszystkim palcem wskazującym Chrystusa. Bądź tym światłem, które pozwala nam kroczyć w labiryncie naszego życia. Bądź dla nas na dalsze lata Twojej kapłańskiej posługi tym, który potrafi się pomniejszać, żeby Chrystus wzrastać. Amen.